brody. Toną w szronie, ciemnieją światła miast, królowie tracą koronę, wypala się ogień gwiazd. Trop gubią stare wilki, zasypia nocny stróż, a jednak się spotykamy pośrodku woskowych wróż. Okoliczności, zbiegi, szczęście, przypadek i błąd nie chcą się w Bogu układać, choć nimi były i są. Wyraźniej niż my w świecie, świat w nas odciska ślad i tylko ten na twojej skórze mojej podróży jest wart.
Ahoj, nocniki, tutaj Ania jeszcze z Krakowa, dokładnie z New Day Blues Pub i nie sama, tylko z Łukaszem Wiśniewskim. Witaj, Łukasz.
Cześć, fajnie.
Strasznie fajnie, że jesteś. Właśnie kilka słów o tym miejscu, bo to jest to miejsce, gdzie można cię najczęściej w Krakowie teraz spotkać, tak?
Tak, jeśli chodzi o takie nieformalne, jamowe występy, to tak.
Właśnie, jesteśmy w New Day Blues Pub, prawdopodobnie najlepszym miejscu w Krakowie, gdzie można posłuchać muzyki na żywo, tak słyszałam. Dzisiaj się o tym przekonamy, bo po naszej rozmowie właśnie wkraczasz do akcji z kolegami.
Tak, z kolegą Bartkiem Kluczyńskim rozpoczynamy tutaj jamę, a później zobaczymy, co się wydarzy.
Także słuchajcie, ci, którzy są z Krakowa albo z okolic, śledźcie tutaj profil Łukasza na Facebooku i po prostu wpadajcie w następnych tam miesiącach, tygodniach, kiedy tylko będziecie mieć okazję i przekonajcie się, jak to właśnie wygląda na żywo, bo jednak ten odbiór na żywo zawsze ma te swoje wartości dodane. No ale dobra, chcę przede wszystkim cię przedstawić. I powiem ci, że to jest najtrudniejsza część tego wywiadu, ponieważ no, jesteś tak wszechstronnym artystą, że nie wiedziałam po prostu od czego zacząć. Wiem, jesteś skromny. Tak, no już tutaj właśnie kręcimy się, przedstaw gościa. Więc może zacznijmy od końca, czyli może od tego, co jest teraz twoim największym projektem. Jesteś takim, powiedziałabym, Spiritus Mobens Kraków Street Band. Że tak dalej, spinasz ten projekt, jesteś głównym wokalistą. No i do tej płyty czekanie, bo tutaj słyszeliście właśnie fragment piosenki Ślad, do której Łukasz napisał tekst i w ogóle do większości tych tekstów napisałeś właśnie te teksty. No grasz na harmonijce, na ukulele i tam na wszystkim. Także przede wszystkim jesteś tym liderem tego zespołu Kraków Street Band. No i jednym z najlepszych harmonikarzy ustnych w Polsce. Ale muszę też jeszcze powiedzieć, zanim dam gościowi dojść do słowa, że dla mnie osobiście jesteś przede wszystkim poetą. I powiem, że piosenka, od której zaczęłam i płytę, no to była płyta 7 i pierwsza piosenka to była Szanta o tonącej głowie. No wtedy mnie to poraził, mnie ten tekst. I powiem ci szczerze, że właśnie ta płyta Czekanie utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że przede wszystkim jesteś poetą. A teraz przedstaw się sam. Jak ty byś siebie przedstawił w pierwszej kolejności? Co by to było?
Cześć. Jestem Łukasz z Krakowa.
Jestem z Krakowa.
Nie, bo to takie duże słowo. Poeta. Ja się w żaden sposób w ten sposób nie czuję. Ja czuję się bardziej po prostu autorem piosenek. Tak. Jestem wokalistą, harmonikarzem i gram na różnych innych instrumentach, ale to już tak bardziej rekreacyjnie. Jeśli chodzi o to, na jakim instrumencie tak czuję, że umiem grać, to jest harmonika ustna, no i trochę śpiewam.
Słuchaj, właśnie o tą harmonikę cię chciałam zapytać. Jak ta harmonika się w ogóle pojawiła w twoim życiu? Czy w ogóle były jakieś tradycje muzyczne w rodzinie? No, po prostu, skąd?
Zupełny przypadek. Po prostu kolega mi dał harmonikę i w liceum mi powiedział, że ja się na tym na pewno nie nauczę grać, tak powiedział, ale weź tą harmonikę, może ty coś z tego będziesz miał.
Ile miałeś lat?
Z 16. Aha. Wziąłem tą harmonikę i tak poczułem, okej, dobra, to jest coś fajnego. oczywiście przez lata nie wiedziałem, co z tym robić, ale towarzyszyła mi ona i bardzo lubiłem. Bardzo lubiłem granie, mimo że nie miałem absolutnie żadnej styczności z muzyką za bardzo wcześnie.
Aha.
Ja zacząłem grać w ten sposób, że mój kolega z bloku po prostu kupił sobie gitarę i powiedział, ja się nauczę grać na gitarze, ty będziesz śpiewał. Ja mówię, no przecież nie umiem śpiewać. Mówię, no ja nie umiem grać na gitarze za bardzo, się nauczymy jakoś.
Ty nie umiesz grać na gitarze i ja nie umiem na harmonijce, to zrobimy zespół.
Będzie. No i tak po prostu przez lata tak amatorsko, zupełnie bez żadnych wskazówek profesjonalnych uczyłem się po prostu grać.
Okej, okay, dobra. To powiedz mi tak, czyli się sam amatorsko nauczyłeś grać na harmonijce, ale teraz udzielasz lekcji. Czy jeszcze w grafiku Łukasza Wiśniewskiego jest miejsce na jakichś kolejnych uczniów?
Nie ma miejsca na żadnych uczniów teraz. Znaczy uczę grać i bardzo to lubię, ale teraz w tym letnim okresie, gdy mam dużo wyjazdów, po prostu nie mam czasu na to.
Słuchajcie, całe wakacje są wypełnione koncertami Kraków Street Band, także wchodźcie na stronę krakowstreetband.com i gdziekolwiek tam w Polsce mieszkacie, trochę może sobie musicie dojechać, ale warto, bo wtedy też po koncercie możecie zaczepić Łukasza i sobie z nim porozmawiać. No właśnie, powiedz mi, jak ty w ogóle podchodzisz do tych ludzi, którzy tam potem do was podchodzą, gratulują występu i coś tam chcą zagadać?
No to jest niezmiernie miłe, no. Nie da się chyba tego inaczej określić. Po to my to robimy i każda taka sytuacja, w której ktoś podchodzi do nas i mówi, że mu się podobało, no to jest super. To jest wielka nagroda za to, co robimy.
Tutaj dla naszego radiowego kotka mruczka mówię, że 20 października chyba gracie w Łodzi w pubie Keja. W ogóle te koncerty są rozpisane już do końca listopada, ale niewykluczone, że tam jeszcze coś dojdzie.
No na pewno. Mam nadzieję, że nic nie odpadnie.
Słuchaj, ale muszę się ciebie zapytać o te zagraniczne miejsca koncertów, bo wyhaczyłam taki jeden kilkudniowy na Cyprze pod koniec września. Co to jest? Czy wy w jakimś hotelu będziecie grać?
Nie, gramy na festiwalu. Gramy na festiwalu na Cyprze, ale jedziemy tam chyba na 5 dni, czy na 4 i zamierzamy sobie po prostu w porcie, w Paphos pograć jak za dawnych lat na ulicy po prostu, oprócz tego festiwalu.
Czyli słuchajcie, jak ktoś planuje jeszcze jakieś wakacje we wrześniu, to najlepsze miejsce
koniecznie.
Cypr, tak. Paphos i będziecie tam codziennie grać na ulicy.
Jak nam się będzie chciało.
A czyli co, wy robicie sobie takie wakacje wspólne, tak?
Znaczy głównie jedziemy tam na festiwal.
Festiwal, okej.
No, grzechem byłoby pojechać na Cypr na jeden dzień. No.
Tak,
znaczy,
słuchajcie.
Jedziemy w środę, wracamy w niedzielę, tam mamy w sobotę festiwal, a wcześniej pewno wyjdziemy na ulicę, ale to bardziej tak rekreacyjnie, że sobie wieczorem po prostu pograć i poimprezować, a nie dlatego, żeby jechać tam, nazwijmy to, do pracy.
No właśnie, słuchajcie, bo Kraków Street Band jest dowodem na to, że ci, co zaczynają ulicę, potem wychodzą na salony. Ostatni koncert, jaki graliście, to było dla radia Nowy Świat, tak, na ich drugą rocznicę. I słuchajcie, co się wydarzyło po tego koncertu. Łukasz, który ma takie, no chyba już 2 dekady doświadczenia grania, można powiedzieć,
blisko,
powiedział, że pierwszy raz od dłuższego czasu poczuł tremę. Słuchaj, czy to było może przez Maćka Maleńczuka, z którym zagraliście 3 kawałki?
Przez Maćka Maleńczuka.
Trochę tak? Że... Trafiłam?
Nie.
Nie.
Bardziej z tego powodu, że przecież tam cały czas przed nami przewijały się jakieś takie legendy radiowe. W naszym koncercie cały czas siedział Wojtek Waglewski, nie? Magda Jeton. No, cała plejada tych dziennikarzy znanych z Trójki, nie tylko. I naprawdę było to dosyć duże dla nas wydarzenie. Wiedzieliśmy, że przecież ten koncert jest i nagrywany, transmitowany na wideo, że po prostu mnóstwo ludzi tego słucha.
I ogląda.
Tak, i ogląda. I w takiej sytuacji wiadomo, że każde potknięcie i każdy błąd, który na zwykłym koncercie jest właściwie bez znaczenia, w takiej sytuacji ma znaczenie, no bo to później jest na YouTubie, chciałoby się tym pochwalić, chciałoby się to puścić i każdy błąd na takim rejestrowanym czy transmitowanym koncercie no to jest jednak bezstępna. Ciężko jest zagrać koncert bez żadnej pomyłki, a jeśli się o tym myśli cały czas, to tym bardziej się te pomyłki zdarzają. No zdarzyło nam się kilka, na przykład ja...
Pomyliłeś bardzo, harmoniki.
Bardzo niefartownie i to jeszcze właśnie grając
z Maleńczukiem.
Wchodzę w solówkę i nagle okazuje się, że gram na harmonice w złej tonacji.
Ale to było słodkie.
Oczywiście, parę sekund i zacząłem grać dalej na właściwej harmonice, no ale to było coś, co. Jeszcze przez dobę przynajmniej o tym myślałem.
O, ale niepotrzebnie, bo słuchajcie, naprawdę warto to obejrzeć. Nie lubię polecać konkurencji, ale obejrzyjcie sobie to Radio Nowy Świat na ich kanale na YouTube. Właśnie ten jubileuszowy koncert z Kraków Street Band warto zobaczyć. I jeszcze tylko cię chciałam podpytać właśnie o takie, wiesz, jak to się mówi, tą kuchnię. Jak wyglądały te próby, czy dogadywanie się z Maleńczukiem? Takim humorzastym artystą. Nie to, co ty, tak wiesz, bezpośredni w ogóle.
Powiedzmy tak. Powiedzieć, a nie powiedzieć.
Mów tutaj. Tu wiesz, tylko 3000 subskrybentów. Tam do Maćka tak, nie dotrze.
I oczywiście Maćka lubimy i szanujemy jako artystę.
Łukasz nie patrzy mi w oczy.
Ale pewne opinie na jego temat, które wydawało nam się, że muszą być przesadzone,
potwierdziły się.
Nie są przesadzone.
Tak, słuchaj, jeszcze o tych harmonikach chciałam. Bo jeszcze na tym waszej liście koncertów wyhaczyłam takie miejsce Klingenthal w Niemczech.
Tak.
Słuchaj, to jest wielkie, bo to jest, słuchajcie, w najstarszej fabryce harmonijek ustnych na świecie, najlepszych harmonijek na świecie, będziecie grać. Co to jest za impreza? To jest też jakieś ich święto, dni harmonijki ustnej?
Tak, festiwal harmonijkowy. Dlatego też dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, że jedziemy grać do właściwie z mojej perspektywy. Miejsce takiego bardzo ważnego, czyli fabryki harmonijek ustnych. Ja współpracuję z tą firmą od dłuższego czasu. Jestem endorserem firmy Seidel. To jest też dla mnie prestiżowa sprawa. No i że spędzimy tam 2 dni na festiwalu harmonijki ustnych, to jest super. No, po prostu do fabryki czekolady.
To będzie jakiś tam 16-17 września bodajże.
Tak.
I to jest jakiś taki, jakieś dni takie, gdzie też można jakieś biletowane.
Tak. To jest normalny festiwal, także można po prostu, jak ktoś akurat w okolicy Klingenthal.
Właśnie, jak ktoś ma ochotę na jakiś festiwal, to...
Tak, to jest na granicy z Czechami, także też z czeskiej strony można się tam...
A to oni was zaprosili?
Tak.
Wow, no to super, rewelacyjnie. Jeszcze chciałam cię o festiwale podpytać, bo no wiadomo, Kraków Street Band gra też na takich bardziej kameralnych miejscach, ale też festiwalowo, też w Polsce i za granicą. Co wy wolicie? Czy to po prostu są dwie różne kategorie koncertów?
Dosyć różne jednak. Często koncerty klubowe mają to do siebie, że jest się naprawdę bardzo blisko z ludźmi. Że ich jest stosunkowo niewiele na małej przestrzeni, to ta impreza naprawdę może być faktycznie, no jak nie ma, że impreza po prostu taka wieczorna, a ten koncert jest tylko dodatkiem do tego. Festiwale są fajne, bo są duże sceny, dużo ludzi, ale już trochę trudniej tak, po taki bezpośredni kontakt z tym słuchaczem.
Mi się wydaje, że to wynika z tego, że na te kameralne koncerty no to przychodzą tacy może bardziej fani, a na tych festiwalach no to różni ludzie, nie koniecznie tacy, którzy w ogóle was znają, którzy widzą was pierwszy raz.
Najtrudniejsze koncerty przeważnie są koncerty niebiletowane. Dlatego, że powiedzmy, że 90% ludzi to są ludzie, którzy chcą tam być i jest mała grupka 10%, którzy po prostu przyszli, bo był za darmo koncert. I oni potrafią na przykład często popsuć w ogóle cały koncert, domagając się na przykład, jak kiedyś nas krzyczano, żebyśmy zagrali coś Stachurskiego.
No nie!
Albo z Disco Polo, czy tam Parostatek. Po prostu tak, jak ktoś tam przychodzi
podchmielony mocno.
Ale nie, no to dlatego, że on po prostu jest często tak pijany, że nie w ogóle gdzie jest, co tam się dzieje. I on jest przyzwyczajony do takiego festynu, nie? Że tam gra kapela taka szlagierowa, która gra też na weselach i po prostu do niej się przychodzi, mówi, zagrajcie mi tamto, no i to jest normalne i to nie jest tak, że on ma jakąś złą wolę, czy jest niemiły, tylko że po prostu jest tam zupełnie przez przypadek i jakikolwiek bilet, choćby w kwocie symbolicznej.
5 zł.
Nawet taki sprawiłby, żeby ten człowiek tam nie przyjdzie.
Tutaj piszecie, że trochę huczy. Wiecie co, to chyba nie jest kwestia mikrofonu, tylko tu taki wentylator działa. Można by ten wentylator... Tutaj właśnie prosimy bardzo miłej obsługi.
Prawda czasu, prawda ekranu, prawda eteru. My jesteśmy w klubie na krakowskim Kazimierzu, także no, warunków studyjnych tutaj nie mamy, ale to może i dobrze. Słyszycie, jak to jest.
O. Tak. Jeszcze chciałam cię zapytać o te festiwale zagraniczne, na których byłeś, bo wtedy to jeszcze było jakby przed tą płytą Czekanie, czyli tam jeździliście z tym waszym materiałem po angielsku, czyli z tymi coverami, z tą płytą Going Away. Ale no właśnie, jak odbiór, wiesz, tych ludzi za granicą was, jak to wspominasz?
Bardzo dobrze. I fajnie zawsze wychodzi, gdy gramy za granicą po polsku.
Też.
No bo to jest zupełnie coś dziwnego, niespodziewanego, egzotycznego.
Taki szeleszczący język dziwny.
Tak, no ale to jest jakiś folk wtedy się robi z tego. No. Właściwie taką kapelą jesteśmy. Okay. Jak przyjeżdża kapela i zaczyna grać bluesa po angielsku, to możemy być skądkolwiek i to wszędzie brzmi tak samo. A wprowadzając te po prostu polskie piosenki, to jest naprawdę egzotyczne dla ludzi za granicą i bardzo to dobrze odbierają. Chociaż oczywiście gramy też piosenki po angielsku, tak żeby niektóre przynajmniej utwory miały chociaż trochę zrozumiały tekst dla słuchacza, to lubimy grać te polskie piosenki i po prostu traktować się jak Kraków Student, który gra za granicą, ale nie dostosowywać naszego repertuaru do kraju, w którym gramy. No.
A powiedz właśnie, jak to jest, że łatwiej się śpiewa po angielsku niż po polsku i zaczęliście od tych angielskich tekstów i dopiero poczuliście się później gotowi na te polskie teksty?
Głównie dlatego, że zaczynając przygody z Kraków Street Band, my naprawdę chcieliśmy pograć sobie na ulicy, a żeby to zrobić, najłatwiej jest przygotować covery na szybko.
No tak.
Nie,
tak.
Żeby skrzyknąć się i dla zabawy pograć jakieś piosenki. Przecież my nie planowaliśmy żadnej dłuższej przygody z tym zespołem. To miała być po prostu zabawa, projekt.
Taka się, kariera.
Projekt się teraz ładnie mówi. Więc po prostu przygotowaliśmy trochę coverów i później się okazało, że ludziom się to podoba, że chcą płytę. Gdzieś teraz na nas zaczęli zapraszać, później jakieś tam programy telewizyjne się pojawiły. Więc nagraliśmy płytę autorską z piosenkami, które pisał Tomek Kruk.
Z Gdyni.
Tak, oczywiście. Tomek Kruk świetnie pisze po angielsku, naprawdę świetnie. Ja, mimo że dobrze mówię po angielsku, to nie umiem pisać po angielsku. A przynajmniej nie w taki zadowalający mnie samego sposób. Więc zrobiliśmy płytę głównie z tekstami Tomka. I po jakimś czasie tak ja bardzo zacząłem czuć, że na koncertach nie do końca nas publiczność rozumie. Po prostu nawet jeśli ktoś dobrze mówi po angielsku, to wyłapywanie niuansów piosenek
ciężkie,
jest trudne,
ciężkie,
szczególnie że są warunki nagłośniowe są jakie są. I że to jest takie no, śpiewanie, równie dobrze mógł po norwesku śpiewać i nie wiem, że ktoś tam łapie poszczególne słowa, refren, coś tam sobie nuci, ale tak. Że to nie jest zrozumiała piosenka. Jest czymś jak po prostu ten bokser, który wali tylko jedną ręką, a mógłby jeszcze drugą dołączyć w postaci zrozumiałego tekstu. No i powoli, też korzystając z pandemii,
no
zacząłem pisać ja te teksty, czy tam piosenki całe, i stąd płyta Czekanie.
No właśnie, to płyta Czekanie to jest chyba dowód na to, że jednak pandemia coś bardzo pozytywnego nam przyniosła, bo wielu artystów, no właśnie na przykład wy, stworzyliście super płytę.
No nie mieliśmy...
Nie mieliście wyjścia.
Nie mieliśmy wyjścia, no, albo zrobić to, albo rozpaść się.
A powiedz, już się trochę rozruszaliście po tej pandemii? Czujesz, tak, że tak. Odżyliście w końcu?
Tak, oczywiście nie wiemy, co nam przyniesie jesień.
O nie.
Nie wiemy... czy kolejny wariant koronawirusa nie zablokuje naszych koncertów na kolejny sezon, ale no, staramy się robić swoje i póki co jest fajnie. Bo my dużo gramy właśnie powiedzmy od maja do września, gdzie są te plenerki.
Tak. No, Kraków Street Band to jest teraz taki twój najbardziej cię pewnie angażujący projekt. To jest, słuchajcie, duży zespół, bo 8 osób teraz, w porywach do 9. Ale ty też lubisz takie bardziej kameralne zespoły. No właśnie kiedyś to był Hard Times, teraz w takim zawieszeniu, tam w cztery graliście. A teraz zacząłeś coś takiego jak Wiśnia Trio i też tutaj koncertujesz. Masz tu jakieś plany?
Mam plany, bo ja troszeczkę łatam dziurę w swoim sercu po Hard Times, bo Hard Times chwilowo jest zawieszone. Ja zawsze lubiłem w jakichś takich mniejszych składach grać, a poza tym to też jest czasem tak, że po prostu gdzieś albo budżet na to nie pozwala, albo warunki.
No i łatwiej się dogadać, nie?
Nie pozwalają na to, żeby zrobić koncert z Kraków Student, a gdzieś, a jest taka możliwość i poprosiłem Jacka Jagusia z JJ Bandu, no fenomenalnego gitarzystę, znakomitego też wokalistę, no i generalnie no, wspaniałego muzyka i równie wspaniałego Piotrka Górkę na kontrabasie, żeby mi towarzyszyli, co szczęśliwie dla mnie się zgodzili. Zagraliśmy jedną trasę po prostu taką testową.
Pierwszy koncert był w Gdyni.
I naprawdę czuję, że nam się z tym dobrze gra, że było naprawdę fajnie. Jeszcze
było,
trochę zrobimy prób, trochę podszlifujemy ten materiał, to mogą naprawdę fajne rzeczy się z tego narodzić. I tak planujemy, zagramy parę koncertów we wrześniu, pewno jesienią. No, powiedzieliśmy sobie nawzajem, że spróbujemy coś więcej z tego zrobić.
Czyli słuchajcie, to by tak, Kraków Street Band, taka duża ekipa, potem jest teraz Wiśnia Trio, ale to jest nie wszystko, bo jeszcze jest harmonikowy atak, który widziałam też się jakby reaktywował teraz w kwietniu, mieliście 3 koncerty, dobrze widziałam na Facebooku?
Tak.
A słuchaj, a będzie coś jeszcze? Bo ja się na to jeszcze nie załapałam, a bym chciała.
Wiesz co, to wszystko zależy od okoliczności, że jeśli jakiś najczęściej bluesowy festiwal nas zaprasza, gdzieś odkopie naszą płytę i sobie o nas przypomni, to nas ściąga i wtedy jakąś traskę układamy, ale po prostu to jest 8 osób, niemalże każdy z innego miasta. Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, że to się po prostu nie za bardzo da domknąć finansowo, szczególnie przy tych cenach paliwa, że sobie przyjechać na koncert za bilety chcielibyśmy i tak dalej, ale to jest po prostu nierealne finansowo.
Nie spina się. Słuchaj, bo to jest o tych projektach, co były, są, a jakieś projekty w twojej głowie już się jakieś nowe tworzą?
Jeszcze czasem grywam w duecie i będę grał w duecie kilka koncertów z Jarkiem Jurkiewiczem, fajnym bardzo gitarzystą, który na co dzień zakorzeniony jest w takim świecie piosenki autorskiej, poezji śpiewanej. I też zagraliśmy dopiero jeden koncert ze sobą, ale mamy w sierpniu zaplanowanych kilka koncertów, na przykład w Bieszczadach.
O.
I też zobaczymy, co z tego wyniknie. Staram się szukać jakichś ciekawych okoliczności i ludzi do współpracy poza Kraków Street Band, bo na pewno jesienią i zimą będę miał trochę czasu, żeby takie rzeczy porobić, a lubię zmiany.
A czy myślałeś kiedyś o jakimś duecie z damą?
Szczerze mówiąc, nie, żebym był jakimś szowinistą, nie, ale jakoś nie, na stałe nigdy nie graliśmy z kobietą.
Znaczy nie myślałam, że na stałe, tylko właśnie jakiś taki, wiesz, to taki jednorazowy projekt, bo powiem ci, że takie duety, kobieta-mężczyzna, są, no, mają taką dodatkową energię, takie, wiesz, elektryzujące są. No i tak ja bym sobie ciebie widziała z Mają Kleszcz. Nie wiem, czy kojarzysz ją, czy mieliście przyjemność.
No nie znamy się.
Nie znacie się. No bo tutaj z twoich jakichś takich fascynacji muzycznych, no to wysłuchałam, że Chris Stapleton to jest twój taki...
No i lubię.
Lubisz.
Lubię, bardzo lubię. Raz, dwa, trzy.
I raz, dwa, trzy. O właśnie, raz, dwa, trzy. No. Oni też robili cover, nie wiem jak nazwać, swoją wersję, Czy te oczy mogą kłamać. O tym właśnie duecie myślałam, nie? O tej piosence, Czy te oczy mogą kłamać. Wiesz, bo był Łazuka z Sienkiewicz w takiej wersji kabaretowej. Była Adrianna Biedrzyńska z Zamachowskim w wersji aktorskiej. Był Adam Nowak w tej swojej takiej wersji bardowsko-rockowej. Ja mówię, czas na wersję bluesową Łukasza Wiśniewskiego z Mają Kleszcz. Pomyśl o tym.
Kto wie.
Ja się do Mai też odezwę i jej podpowiem.
Wiesz, to często jest tak, że ja lubię grać z ludźmi, z którymi już grałem. Nie? Często jest tak, że...
No tak.
Lubię grać z kumplami, nie? Z kumplami, czy koleżankami. No. Tylko, że tak się składa, że w tym naszym...
Mało babek.
Tak, że kobiety głównie są wokalistkami, nie?
No tak, tak.
Nie znam za dużo gitarzystek czy basistek.
Albo wiesz, dziewczyn, co grają na harmonijce ustnej.
No to na harmonijce to nie potrzebuję, no bo ja gram. Ale graliśmy ostatnio, graliśmy z Kwiatem Jabłoni. Ja tam grałem na harmonijce. Aha. Graliśmy jeden utwór, to jest na YouTube dostępny. Tam graliśmy też ze znakomitą skrzypaczką Dorotą Błaszczyńską. Mhm. No i z Kwiatem oczywiście. No. Ale ja tam nie śpiewałem, tylko grałem na harmonijce, więc powiedzmy, że duet wokalny nie miał miejsca.
Jeszcze o takich rzeczach dobrych, co przyniosła pandemia, no to na pewno fakt, że mieliśmy więcej czasu dla naszych dzieci. Ty dla swojego synka, Jasia, też miałeś dużo więcej czasu, niż byś normalnie miał.
Tak, i to była super rzecz w tej pandemii, że to po prostu z takim dzieckiem COVID-a i właściwie fakt, że te koncerty były właściwie niemalże do zera zawieszone przez jakiś czas, to było dobre dla mnie i dla niego.
No. I teraz powiedz mi, co taki mały Jasio Wiśniewski słucha? Jak jego edukacja muzyczna przebiega?
Edukacja muzyczna jest taka, że po prostu nie lubi, nie lubi mojego grania, że on musi grać. Jest zazdrosny po prostu. Oto słyszałem o wiele rzeczy. Po pierwsze, że ja umiem, a on nie umie jeszcze bardzo.
To ja umiem lepiej niż tata.
Tak, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jest zazdrosny o moją uwagę. Gram na instrumencie, no to się skupiam trochę bardziej na instrumencie niż na nim. A może czy o po prostu walkę sam. Nie, ja bym grał. Ale czasem zdarza nam się po prostu zagrać w duecie, że on gra na harmonijce i tańczy, a ja gram na gitarze.
Bo wiesz, do czego ja biję? Komar? Słuchajcie, dobra, trzeba było mnie walnąć. To by było coś, jakby Łukasz Wiśniewski dał mi po pysku. Nikt by mi nie uwierzył. Ale chodzi, co jeszcze jakiś taki projekt, który taka psychofanka jak ja by ci mogła podpowiedzieć, to właśnie coś dla dzieci. Bo wiem, że w pierwszym momencie to brzmi tak, wiesz, twórczość dla dzieci, ale w mojej opinii, wiesz, jakieś naprawdę dobre, wartościowe piosenki, utwory dla dzieci, to jest tak naprawdę level wyżej nawet niż to, co gramy tak zwyczajnie.
Może jak ja się będzie większy i będzie chciał
współpracować,
pisać piosenki o nie wiem, o grzybkach i kastanówkach, to może. Ale...
O grzybkach to chyba jeszcze nie, bo za młody na grzybki. No,
ale jakoś tyle mam rzeczy na razie w planach, że o tym nie myślałem szczerze.
A może chcesz o jakichś planach jeszcze powiedzieć, które tak cię najbardziej teraz angażują?
Plany mam głównie takie, żeby pisać jak najwięcej, nie? Ale po prostu sobie tak zrobiłem porządny rachunek sumienia co do moich ćwiczeń własnych i stwierdziłem, że po prostu za dużo rzeczy próbuję złapać naraz. No bo że fajnie było i poćwiczyć śpiew, i poćwiczyć harmonikę diatoniczną i chromatyczną, i trochę na gitarze popisać, pokomponować, i trochę popisać tekstów, i nagle z tego się każdego godzinkę by się chciało dziennie zrobić.
Doba za krótka.
Za dużo tego jest, a przecież jestem też menadżerem właściwie krakowskim. No to jeszcze dużo mam takiej roboty stricte biurowej, więc obiecałem sobie, że od jesieni jednak skupię się na czymś, co wydaje mi się w moim przypadku jest najważniejsze, czyli pisaniu piosenek.
Oj, bardzo dobrze, że do tego dobiłeś, bo no tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie jesteś poetą przede wszystkim. I tutaj właśnie tak mówię, jak to się w ogóle zaczyna? Jak to jest, że taki Łukasz Wiśniewski pisze takie poetyckie teksty, że ty się taki urodziłeś, czy coś się wydarzyło? No na przykład wyczytałam tam z jednym wywiadów, że tam jak byłeś mały, to miałeś, nie wiem, 7 lat, byłeś z mamą w sanatorium i uciekaliście z pożaru. Rzeczy to tylko, słuchajcie, w polskich sanatoriach.
Tak, byłem w sanatorium w Szczawnicy i uciekałem z tego sanatorium, tak, bo sanatorium płonęło.
No, może, czy to...
Najbardziej było szkoda książki o motylach, którą tam właśnie dwa dni wcześniej tata mi przywiózł.
Ale uratowała się.
Nie, znaczy wtedy nie, ja nie wziąłem jej, są, ale do dzisiaj ją mam i do niej stosunek sentymentalny, bo ona cały czas taka fałdowana od wody, cały pokój był zalany przez wodę, którą strażacy tam wlewali. Jest taka pofałdowana i nawet cały czas została w niej taka nuta, która chyba nigdy nie zniknie, takiego delikatnego dymu.
No, ale po psycholizu, jak to się mówi, bądźmy trochę psychologami, po psycholiku, no dobra, nie będę tego powtarzać. Czy to wywarło na ciebie jakieś takie, wiesz, to było takie traumatyczne przeżycie jakieś?
Nie, znaczy trochę, ale nic wielkiego. Takiego,
no, wiesz, nie? Ja nie będę cię pytać, jak powstają twoje teksty, no bo wiadomo, co się należy za takie pytanie, ale chodzi mi o to, wiesz, kiedy to się zaczęło, na przykład taka Agnieszka Osiecka zaczęła pisać jakieś pamiętniki w wieku 9 lat, a Łukasz?
Wiesz co, ja pisałem jakieś takie dzienniki, oczywiście nastolatek, takie rzeczy robią, to wiadomo, że to nie ma wielkiej wartości literackiej, ale ja lubiłem czytać, miałem niemalże psychofańskie podejście do Edwarda Stachury w liceum i ta jego taka podróżnicza proza, czy takie dzienniki, to mi się bardzo podobało. I też coś takiego przez długi czas prowadziłem. Ale jakoś tak zawsze lubiłem po prostu polski język, lubiłem słowo i starałem się dbać mniej więcej o to, żeby to było jakieś w miarę eleganckie. Ale ja nie uważam się za żadnego poetę, bo po pierwsze nie piszę wierszy. Ale poezję bardzo lubię czytać. Jestem, można powiedzieć, takim rekreacyjnym odbiorcą poezji. Wydaje mi się, że to jest stosunkowo rzadkie, bo często ludzie, którzy czytają poezję, to oni już są tak naprawdę w to wkręceni i są wielkimi znawcami. Ja jestem takim rekreacyjnym odbiorcą poezji, że bardzo lubię ją poczytać, ale nie aspiruję do znawstwa żadnego, ani do czucia się jakimś członkiem zaklętego kręgu intelektualistów czytających poezję. Po prostu lubię.
No i super, bo sobie może byś mi pomógł, bo ja akurat właśnie jestem z poezją, jestem totalnie na bakier. I jak widzisz taką, wiesz, w średnim wieku panią, a chciałaby do tej poezji dotrzeć, jakby tam sobie, nie wiem, polubić ją, to co byś polecił? Jakieś takie, od czego zacząć, żeby tą poezję polubić?
Na pewno bym zaczął od Szymborskiej, bo Szymborska jest ma tą poezję pozornie przynajmniej dosyć prostą, nie? Że ona komunikuje się językiem przystępnym. Bo jeśli spojrzymy na drugiego naszego
Miłosza.
Czesława Miłosza, którego też uwielbiam, ale który szczególnie w takiej swojej tej wczesnej fazie był tak ciężki, że naprawdę to wymaga już wielkiego znawstwa i bardzo szerokich horyzontów, żeby w ogóle zrozumieć, w czym rzecz. A Szymborska, mam wrażenie, w drugą stronę, że ona w takich pozornie drobnych i przyziemnych rzeczach odnajduje rzeczy wielkie. Zwracać uwagę na takie drobnostki, w których tylko właśnie taki wielki umysł i takie wielkie serce, jak jej mogło dostrzec takie duże rzeczy. I dlatego się, moim zdaniem, ją dosyć łatwo czyta, bo ona nie wymaga takiego znawstwa, tylko po prostu jakiejś wrażliwości.
A przez te 2 lata tej pandemii, kiedy właśnie powstawała Płyta Czekania i te twoje teksty, to w czym ty się zaczytywałeś? No bo jednak trochę się inspirujemy też, nie? Tym, co czytamy. Co wtedy, jakie tomiki leżały koło twojego łóżka?
Ja lubię też czytać tekściarzy. Więc uwielbiam nawet nie tyle słuchać, co właśnie czytać przybory. Jeremi Przybora.
Rewelacja, no.
Wspaniale, mam z tą książkę dziejcem chyba. Dzieła wszystkie.
600 stron.
Wszystkie, się nazywają. Osiecką też lubię. Dużo też robiłem tak, że na przykład chodziłem na te takie targi z książkami starymi. Po prostu losowałem sobie jakieś książki. Widziałem, że coś jest pisane wierszem, to po prostu sobie to kupowałem, czytałem. Niektóre rzeczy na wieczne leżenie na półce zostały skazane, niektóre do niektórych wracam. Ale to nie jest tak, że ja jakoś tak nakierowuję się, o dobra, teraz będę czytał Miłosza wczesnego albo późnego.
Coś tam. Czyli Miłosza też czytasz czasami? No,
bardzo lubię. Bardzo lubię Czesława Miłosza, szczególnie z jego takiej już starości. Bo on chyba też, będąc starszym, chciał się w prostszy sposób komunikować i jego twórczość w dużej mierze była kręciła się wokół przemijania. Jakiejś samoświadomości tego, że to już gdzieś tam się zbliża. Mimo, że on tak przeczuwał przez ostatnie chyba
20 lat?
20 lat swojego życia, że to już skończyła. To właśnie też mając takie opasłe to misko tego Miłosza, to przeważnie tam ta jedna czwarta ostatnia to jest najczęściej odwiedzana przeze mnie część tej książki.
No, jeszcze do tej Marii Claire wracając, bo ona właśnie wydała taki album Agnieszka Osiecka Deluxe. Wiesz, może ta miłość do Osieckiej by was połączyła, ale no nie, zobaczymy. No. Może kiedyś się wasze drogi przetną, tak czy siak.
Często jest tak, że to tego się nie zaplanować.
No nie, nie,
takie
nie.
Rzeczy gdzieś tam czasem pojawiają przez przypadek i kto wie, co się wydarzy.
Z tą poezją to mi się wydaje, że to są jakieś takie błędy, wiesz, w tej edukacji, nie? Że nam po prostu takie za ciężkie jakieś tam utwory rzucają na początek i potem my się zniechęcamy. I chciałam cię jeszcze zapytać o tą jakby edukację muzyczną Polaków, nie? Jak ty oceniasz, jak ty, gdybyś miał w ogóle, nie wiem, prowadzić lekcje muzyki, umuzykalnić nas jakoś, to jak byś to zorganizował?
To znaczy, jeśli chodzi o taką prawdziwą edukację muzyczną, no to ja nie mam żadnej szkoły muzycznej skończonej, więc...
No ja wiem, ty się sam nauczyłeś.
Tak, znaczy...
Sam z siebie.
I cały czas się uczę, ale wiem, że mam dużo, dużo trudniej niż ludzie, którzy za mało lata zostali rzuceni do szkoły muzycznej. I to, co ja teraz próbuję przyswoić własnymi siłami, to dla nich to są rzeczy oczywiste. Mhm. Cały czas... Jak prezydent, ja się cały czas uczę.
Łukasz Wiśniewski na prezydenta.
Więc na pewno ktoś po klasyce powiedziałby zupełnie coś innego, ale mam wrażenie, że w systemie edukacji muzycznej brakuje takiego podejścia radosnego do wykonywania muzyki. Mhm. Że dzieci rzucane są po prostu na jakąś archaiczną, klasyczną muzykę, a nikt im nie pokazuje, jak sobie zagrać ulubioną piosenkę z YouTube'a na gitarze. Że moim zdaniem bardzo ważną rzeczą jest po prostu granie takie użytkowe do pośpiewania, do pogrania sobie, improwizacja, granie ze słuchu. Takie rzeczy, że ta klasyka, oczywiście, jeśli ktoś zamierza zostać klasykiem, to jest niezbędne, no, ale często ludzie chcą po prostu nie wiązać swojego życia z muzyką, ale nauczyć się tego na poziomie takim rekreacyjnym, dla przyjemności, a nie dla kariery. I to jest dosyć trudne. Nasz trębacz poprzedni, Wojtek Krzena, pracował w takiej szkole w Przeworsku, która mi bardzo imponowała, bo widzieliśmy uczniów tej szkoły na weselu Wojtka, którzy przyszli w ramach niespodzianki, zostali tam zaproszeni i zespół dzieciaków normalnie grał na weselu, wow. Rockowe czy takie popowe przeboje i tam naprawdę mała taka dziewczynka ledwo niosąca tą gitarę, na różową gitarę, przester, wzmacniacz. Chłopak tam cisnął na perkusji z takim zaangażowaniem i to mi się strasznie podobało, nie? Że była taka szkoła muzyki rozrywkowej dla dzieci.
No, rewelacja.
Coś wspaniałego i mi się wydaje, że nie mówię, że to taka klasyczna edukacja muzyczna powinna zniknąć.
Jak sobie jest.
Nie, oczywiście nikt będzie, ale oby jak najwięcej też takich rozrywkowych szkół dla dzieciaków, żeby po prostu nauczyli ich parę akordów, czy tam walić w perkusję i będą chcieli coś więcej, okej. Okay. Jak nie, to często to na całe życie wystarczy tylko tyle umieć, żeby czerpać przyjemność z obcowania z muzyką.
Słuchajcie, właśnie jak jesteśmy przy improwizacji, no to tutaj za pół godziny już, właściwie no tam o 20.30 tutaj musicie sobie głośność wszystko poustawiać, o 21.00 właśnie od czwartku do niedzieli w New Day Blues Pub jest muzyka na żywo. No i dzisiaj właśnie będziesz tutaj sobie improwizował z kumplami o 21.00, więc za dużo czasu nam już nie zostało, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę zadać pytanie Łukaszowi tutaj, no to zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio. Nie powiem, że to jest jakoś tam jedyna okazja, no bo tak jak mówiłam, po koncercie można spokojnie do ciebie podejść i sobie pogadać, ale jeżeli macie ochotę tutaj zadać jakieś pytanie, no to tematy, które tutaj rozmawialiśmy, czy o cokolwiek innego, no to dzwońcie, ja was tutaj chętnie odbiorę. Ale tutaj mam jeszcze trochę tutaj tematów. Może na przykład chciałam też z tobą porozmawiać, wiesz, o fanów. Kto jest twoim takim, był czy jest wciąż takim twoim największym fanem, ale z tej twojej najbliższego otoczenia, czy jest na przykład, nie wiem, jakaś ciocia, kuzyn, czy przyjaciel, który zawsze ci kibicował, jak to wyglądało? Jak to wygląda teraz? Czy mama zawsze dzwoni do ciebie? Tam, wiesz, jak nowa płyta się ukaże, jak to wygląda?
Nie, myślę, że to po prostu ludzie, którzy, z którymi jestem blisko, to po prostu...
Podoba im się.
Są życzliwie nastawieni do tego i zawsze mi kibicują. Mam trochę ludzi, ich przyjaciół właśnie z dawnych, zanim się jeszcze w ogóle zajmowałem muzyką. Cenię sobie te przyjaźnie, które przetrwały z tamtego czasu, no bo to też zupełnie inaczej, jak kogoś teraz poznaję, on już poznaje troszkę przez pryzmat tego, co robię, a inaczej, inaczej też cały mój zawód traktują chłopaki, po prostu, z którymi się wychowywałem na podwórku. Inaczej są z innych środowisk, z innego świata, z innych zawodów, a też mi często potrafią dużo słusznych uwag przekazać.
Inna perspektywa też robi swoje. A powiedz mi, czyli miałeś takie szczęście, że w twoim otoczeniu nie było jakiegoś hamulcowego, który ci tam mówił, a co ty tam z tej muzyki nie wyżyjesz tego, czy po prostu
nie,
odsuwałeś...
Nie, to wszyscy tak mówili, oczywiście. to normalne. No ale to bardziej rodzice cisnęli, żebym poszedł na jakieś studia i coś z tym ze sobą zrobił. Oczywiście byłem na studiach. Jestem.
Ile?
Skończyłem.
Skończyłeś, tak?
Skończyłem studia, to dla pieniędzy je skończyłem, bo miałem kredyt studencki.
A, to magistrem czego jest?
Magistrem inżynierem ochrony środowiska.
No proszę, no to super.
I rolnikiem właściwie, bo jestem po Akademii Rolniczej. Ja skończyłem te studia tylko i wyłącznie na pieniędzy, bo miałem naszej kredyt studencki, który zaciągnąłem po to, żeby mieszkać w Krakowie. I jeśli się rzuca studia, to trzeba je spłacać kredyt od razu. Jeśli się kończy studia, no to były te 2 lata oddechu. Wiedziałem, że po prostu jestem w tym Krakowie nie po to, żeby studiować, tylko żeby sobie grać muzyczkę.
Ale coś za coś.
I imprezować, to skończyłem te studia. Ale zrobiłem to tylko przez kredyt studencki. Inaczej rzuciłbym to w diabły. Nie dlatego, że to było jakieś nie fajne, tylko że od razu wiedziałem, że ja się tym nie będę zajmował.
Słuchaj, mamy pytania z czatu. Ktoś chciałby umieć pisać teksty albo wiersze, ale słabo wychodzi. Jakieś proste wskazówki, rady, od czego zacząć?
Co do wierszy, nie wiem, bo nie piszę wierszy, ale mogę powiedzieć o piosenkach.
Tak, no tak, to jest teksty piosenek.
Na pewno warto... Zakładam, że to chodzi o teksty po polsku.
Tak.
Często teksty po polsku są trudne, dlatego że fraza muzyczna bardzo lubi jednosylabowe słowa na końcu frazy. I w angielskim tych słów jest miliard, a w polskim jest stosunkowo mało. I dlatego te wszystkie polskie teksty kończą się tymi najbardziej oczywistymi jednosylabowcami, tylko typu mnie, cię, jak tam się znikasz, mnie. A mi lecą łzy, a ty opanowałaś moje sny.
Tak.
Więc pierwsza rada jest taka, żeby spróbować fajnie zrytmizować tekst bez użycia tych najbardziej oczywistych słów. Druga porada jest taka, żeby spróbować napisać tekst piosenki do jakiejś muzyki.
Już istniejącej.
Tak, albo nawet na melodię jakiejś znanej piosenki. Napisać własny tekst, bo później jak się to zapisze, no to przecież nikt nie odnajdzie w tym tekście, że pisałem to, nie wiem, do takiego tanka, nie?
Okej. Dobry system.
Ale to na pewno jeśli słyszymy, że fajnie jest w tekście piosenkowym, bardzo ważny jest rytm. To jest bardzo ważne i często to jest naprawdę bardzo trudne, żeby połączyć dobrą rytmikę ze zdaniami, które nie są bardzo sztuczne. Druga porada byłaby taka, którą zasłyszałem chyba od właśnie Jeremiego Przybory, że on wybiera drugie słowo z brzegu. To nie wybiera pierwsze słowo z brzegu, bo to jest oczywiste, ale każde dalsze niż drugie jest już za bardzo przeintelektualizowane i sztuczne. Często wybiera, gdy nie może znaleźć właściwego słowa, które samo mu się nasuwa, wybiera to drugie, które mu przychodzi do głowy, nie pierwsze.
Taki zdrowy, zdrowy
tak, żeby
złoty
środek. Nie przesadzić, a z drugiej strony, żeby nie iść też na taką kompletną łatwiznę. Trzecia porada jest taka, żeby napisać coś... coś szczerego. Nie? Coś, co się gdzieś tam w jakiś sposób odnosi do własnych doświadczeń, obserwacji, marzeń, wyobrażeń, ale żeby to jakoś było zakotwiczone w naszym umyśle. Mhm. I ja na przykład osobiście zawsze piszę teksty wychodząc od muzyki, że zaczynam sobie nucić do jakiejś tam... Często siedzę z gitarą, ułoży mi się jakaś fajna sekwencja akordów, jakaś melodia mi się pojawi i ona już ma jakiś taki emocjonalny kolor. I często jest tak, że słowa na kartce wyglądają dobrze, wyrzucone w tą muzykę nie grają z jakichś tam powodów. Mhm. I odwrotnie, coś improwizujesz po tak zwanym norwesku, rzucasz z siebie po prostu przypadkowe słowa i nagle jakaś fraza, kilka słów, jedno zdanie, nagle okazuje się, że w połączeniu z tą muzyką nagle dają coś nasyconego emocją i też gdyby to zobaczyć na samej kartce, może by to nie robiło tego wrażenia. Żeby pamiętać o tym, że pisanie piosenek to nie jest to samo, co pisanie wiersza. Nie? Że to jest jednak utwór słowno-muzyczny i że to muzyczny też musi się w tym słowie znaleźć.
A ty faktycznie też tak robiłeś, że brałeś sobie jakąś istniejącą... No to, bo ty sobie sam układasz melodię, nie? Ale czasami tak robiłeś, że brałeś już jakąś istniejącą?
To znaczy, może ja rzadko robiłem w ten sposób, ale wiem, że to jest dobra metoda. Jeśli ktoś na przykład nie umie grać na nic.
No tak, tak. Nie? Czyli krawiec, słuchaj, bierzesz jakiś hicior Metaliki albo Pearl Jamu i układasz polski tekst.
Ale cokolwiek. Nawet Scopolo, nie wiem, cokolwiek. To po prostu łatwo jest zanucić, ma jakąś taką powtarzalną, fajną frazę. A zresztą idę o zakład, że jeśli sobie ktoś przypomni trzy swoje ulubione piosenki po polsku, to dwie z nich przynajmniej będą miały powtarzające się jednosylabowe końcówki, przynajmniej co drugiej frazie. Jaka jest twoja ulubiona piosenka po polsku?
Moja teraz Ślad. Zespołu Kraków Street Band. No, ale właśnie, tutaj coś mówiłeś o jakichś norweskich słowach i wiesz, te poprzednie płyty Kraków Street Band były po angielsku, więc mówię, kurczę, to mógłby być tylko, wiesz, międzynarodowa kariera, nie? No, ale z jakichś powodów to się nie udaje, nie? Monika Brodka też tam miała płytę po angielsku, też chyba był taki zamiar, żeby to tam jakiś większy sukces na skalę międzynarodową niosło, ale z jakichś powodów się to nie dzieje. Skandynawą, owszem, oni od początku do końca grają po angielsku i mają tą swoją międzynarodową karierę większą lub mniejszą. A czemu nam się to nie udaje? Masz jakiś swój...
No bo tylko jest miliard miliardów, no i nikt nie będzie grał lepiej bluesa niż Amerykanie, no. Mm-hmm. Jakby w Ameryce zrobili sobie kapelę, co grał pod halański folki, no nie mogą grać spoko, fajnie, ale nie jest to, nie? No po prostu muzyki tej po angielsku jest tak dużo, że nie da się nic jakiegoś
przebić za bardzo.
No, trzeba mieć szczęście, albo trzeba mieć poparcie ogromnych wytwórni. Nie wiem, a zresztą ja też nie lubię myśleć tymi kategoriami tak zwanej robienia kariery, czy przebijania się gdzieś. Nie wiem.
Będzie
ja
co będzie.
No oczywiście, że dbamy o tak zwany marketing, ale przez chwilę ocierając się z boku gdzieś o jakiś tak zwany polski show biznes, wiem, że to nie jest miejsce dla mnie.
O właśnie, bardzo dobrze. To tutaj możemy trochę dobić do tematu Must Be The Music, w którym byliście. Wy się sami zgłosiliście, rozumiem, tak?
Lechem Bacz ówczesny nas zgłosił, bo pewno gdyby zapytał nas o zdanie, to byśmy się nie będziemy się wygłupiać. A on nas zgłosił w jakimś, nawet nie wiedzieliśmy, że jest dostępne jakieś takie internetowy casting. No i okazało się, że od razu nam powiedzieli, że już mamy bez tych precastingów przyjść na te próby kamerowe. My wtedy My wtedy planowaliśmy właśnie tą pierwszą płytę. Kurczę, może fajnie pokazać się z tym materiałem, trochę podręcznie.
Ale już go. Ja,
mogę na przykład gdzieś nagłaśniać, ale pojemnością chyba, czy nie? To będzie zbierało wszystko. 10 minut, tak jest. Nie ma problemu.
Czy nas już słyszycie? Czy nas już słyszycie? Bo tutaj nam zerwało niestety połączenie internetowe, ale chyba już jesteśmy z powrotem online. Dajcie znać, czy jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że to się jakoś tam YouTube to sklei.
Jak pan ocenia swój występ na Eurowizji? Świetnie. Podobało mi się.
Kurczę, nie wiem, czy nas słyszą, czy nie słyszą, ale dobra, pogadajmy sobie dalej, bo już nam w sumie niewiele czasu zostało, ale widzisz, takie techniczne rzeczy to mnie zawsze wybijają z rytmu, nie? Bo już mam taki...
No oczywiście, trudno. Normalnie, czasem się tak zdarza.
No.
Ale wszystko na żywo, różne rzeczy mogą się
zdarzyć. Różne mogą się rzeczy zdarzyć, no trudno. Ale mam nadzieję, że już jesteśmy z wami. No mówię, najlepiej jakby ktoś napisał coś. To czy tam, nie wiem, krawiec mi na Skype'ie, czy ktokolwiek, to będzie dobrze. Jest, okej, okay, dobra. To jedziemy dalej. Produkujemy się tutaj już ostatnie 15 minut, więc jest super, mamy ten sam stream. Słuchaj, chciałam cię jeszcze o takie rzeczy, wiesz, mniej ważne podpytać. Mhm. Czyli a propos psychofanek, bo ja często słyszę taki epitet w stosunku do siebie, że jestem psychofanką, ale już chyba zauważyłeś, że jestem takim typem niegroźnym. Ja po prostu podejdę po koncercie, po autograf, chwilę pogadam i w sumie to wszystko. Ale czy zdarzało się w ogóle, czy ty miałeś takie przypadki jakiegoś takiego, wiesz, coś zakrawającego, stalking, coś, co musiałeś jakoś tam ucinać? Jak to wygląda?
Nie,
nic nie było takiego. Normalnych macie słuchaczy.
Tak, raczej mamy bardzo życzliwych.
Zrównoważonych psychicznie.
Zrównoważonych psychicznie panów.
Dobra.
Tak.
Jeszcze wracając do tej płyty czekania, bo tutaj mówiłeś o tych wytwórniach, z którymi się nie chcecie tam wiązać.
Nie, właśnie... nie, że się nie chcemy wiązać, tylko one się też nie chcą z nami wiązać.
A.
Nie wiem czemu właściwie, bo przecież też nie jesteśmy amatorami, sprzedajemy tych płyt naprawdę sporo. I to wszystko działa i duże wytwórnie po prostu nie interesują się. Zupełnie nie są nami zainteresowane. W jakiś tam sposób uznaję to za plus. Bo jesteśmy naprawdę niezależną kapelą. Jak
tak.
Się mówi indie rock, czyli tak naprawdę żaden indie, muzyka indie czy independent, żaden nie jest independent, a my jesteśmy independent naprawdę.
Tak, tutaj właśnie ta płyta czekania została wydana w taki sposób, że założyliście Patronite'a tylko na cel wydania tej płyty.
Tak.
I do tego, co patroni wpłacili, płyta została wydana i uwaga, nie tylko na CD, ale też na pięknym, dużym, różowym winylu.
Tak.
Wszystko można kupić oczywiście przez internet, ale ja was zachęcam do tego, żeby jednak po prostu pójść na koncert, po koncercie u was bezpośrednio kupić, od razu sobie wziąć autografy.
Oczywiście, jeśli ktoś... W danym momencie nie ma nigdzie blisko koncertu, no to można to też oczywiście wszystko znaleźć na Allegro.
Tak, tak. I od razu kupujcie w pakietach. Najlepiej od razu z Going Away.
Hurtowo.
Tak, tak. Także to koniecznie. No, ja tutaj wiadomo, zaczęłam słuchać od tego pierwszej płyty, druga płyta, trzecia płyta, ale podejrzewam, że wy zaczniecie pewnie od tej czekania. No właśnie, słuchaj, jeszcze, bo tutaj jestem w Krakowie, miałam też tutaj taką audycję, wiesz, trochę o tym, co to znaczy być Krakusem. Ty jesteś Krakus czy Krakowianin? Urodzony w Krakowie?
Urodzony w Krakowie, ale nie mieszkałem w Krakowie. A moja mama jest ze Szczecina, tata spod Częstochowy, także ja to jestem taki przez przypadek rzucony. Aha.
Bo słuchajcie, ja tutaj nie wiem, czy już wam mówiłam o tym, że jak ja zakupiłam płyty Kraków Street Band przez internet, to dostałam płytę z dwoma złotymi w środku i zgłupiałam, jak wysypały się te dwa złote. I potem zrozumiałam, że chyba przez to, że były dwie płyty, to pewnie przesyłka wyszła taniej i ktoś mi zwrócił.
Taka uczciwość. Nie?
Ja po prostu byłam w szoku, nie? I właśnie taka uczciwość, takie wiesz, no właśnie, no mówi się te centusie krakowskie, nie? Ale mówię, że to chyba właśnie chodzi też o to, że... O, czekaj, mamy telefon od Etam, taka nasza maskotka radiowa. Halo, Etam. Słyszymy się?
Halo, halo. No właśnie, Szczecin z tej strony. Zadałaś pytanie, właściwie troszeczkę mnie uprzedziłaś. Ja takie mam pytanie konsumenckie, jak to konsument muzyki do twórcy. Winyl, kaseta czy płyta kompaktowa?
To znaczy, czy jak ja słucham?
Tak, no czy jest jakiś sentyment do tych starych nośników? Bo ja na przykład uwielbiam kasety magnetofonowe.
Dokładnie tak. Znaczy, ja je mam, kolekcjonuję. Znaczy kolektynuję. Zachowałem sobie wszystkie kasety z młodości, aczkolwiek chwilowo w ogóle nie mam żadnego odtwarzacza czegokolwiek. Przyznam się ze wstydem, że naprawdę ja jestem mało imponującym słuchaczem, bo ja głównie słucham z komórki. Znaczy w sensie ze streamingów muzyki. Ale winyle to nie jest ta moja epoka, nie? To bardziej moich rodziców. I ja muzyki w młodości słuchałem z kaset i do nich właśnie mam największy sentyment. Ale oczywiście mam też mnóstwo płyt CD i mam cały czas na liście moich pilnych spraw do załatwienia kupić sobie porządny odtwarzacz CD i porządny odtwarzacz kaset, tylko cały czas tego jeszcze nie zrobię.
Rozumiem. A teraz tak może technicznie trochę, jakie, że tak powiem, od strony produkcyjnej, bo na przykład mój jeden z ulubionych zespołów lat 80., czyli Kombi, tworzył, jako sekwenser służył Commodore. Amigi nie mieli, ale Commodorka mieli Atari ST, czy coś takiego używacie?
Nie. Ja jak tych rzeczy się wtedy na bieżąco używało, to ja byłem jeszcze dzieciakiem. Był u nas to już nawet na komunie chłopaki dostawali Amigę, czyli to już Commodore i Atari to już szło w niebyt, ale ja w ogóle nie lubię z elektroniką pracować, ja jestem oldschoolowcem i bardzo lubię granie na instrumentach takich żywych. A no, może inaczej bym do tego podchodził, gdybym nawet umiał z tą elektroniką się bawić, ale nie mam żadnych doświadczeń w tej materii.
Od tego masz ludzi.
Nie, w ogóle nie używamy tego.
Aha. Czyli rozumiem, jakieś takie improwizacje, to raczej wszystko na oryginalnym instrumencie, no wiadomo, na komórce można dzisiaj klawiaturkę sobie też otworzyć, tak, program i
ale
gdzieś tam tą
melodię do grania czy do bycia w studiu, no to żywe instrumenty najbardziej lubimy.
Rozumiem. Rozumiem. Miałem jeszcze trzecie pytanie, ale wyleciało mi z głowy.
Ze Szczecina?
Także dzięki.
Tak, to tak, Szczecin.
To pozdrawiam, bo ja też jestem połowicznie ze Szczecina, także...
No właśnie słyszałem, tak.
Także tak. Pozdrawiam i do zobaczenia oby.
No dzięki, hejka, należy.
Dzięki, papa. No i tam sobie, jak będzie koncert Kraków Street Band w Szczecinie, to wiesz, obowiązkowo musisz iść. No właśnie.
Ale na pewno będziemy jeszcze wracać.
Tutaj też miałam jeszcze jedno pytanie. Bo w ogóle słuchajcie, właśnie jak tutaj już się zbliżamy do końca, ale chciałam właśnie powiedzieć o jednym z twoich uczniów, o Pawle Kaczmarczyku, którego miałam okazję poznać. Ty rok go uczyłeś, tak? Grania na chromicy. Dalej swoim uczniem?
Jesteśmy w tak zwanym zawieszeniu, z tego, że teraz dużo koncertuję, ale ja oczywiście wracam do mojej działalności pedagogicznej jesienią. No, jestem przekonany, że do tego będę wracał i też na pewno do zajęć z Pawłem wrócę.
No i on tak cię nazwał, że zostałeś producentem jego epki, bo tak się rozwinął muzycznie przy tobie.
Logistykiem może bardzo.
No.
Ale zorganizowałem, tak, zaprosiłem wspaniałych bluesmenów, czyli właśnie Jacka Jagusia wspomnianego wcześniej, Andrzeja Stakraczyńskiego, basistę oraz perkusistę Bartka Niemieleckiego, czyli właściwie trzon zespołu JJ Band, do tego, żeby Pawła piosenki zagrać. I naprawdę wyszło to fajnie, bo Paweł fajnie gra na harmonice i fajnie śpiewając, ja mu trochę pomagałem zarówno z tej strony harmonikowej, songwriterskiej może troszkę, no i przede wszystkim logistycznej, że to się wszystko udało sprawnie zrobić. Przeprowadziłem go przez ten proces studyjny, no ale generalnie największa zasługa dla niego, że on to wszystko po prostu przygotował.
No ja myślę, że chyba już musicie powoli się zbierać.
Tak.
I ja tu właśnie na koniec wam tutaj puszczę właśnie ten utwór właśnie Łukasza z Jackiem i z jego uczniem Pawłem Kramarczykiem. Tym bardziej...
Karczmarczykiem,
przepraszam. No, to jest tytuł tego utworu, to Alergik. Myślę, że w ogóle pasuje bardzo do wielu tutaj słuchaczy Nocnego Radia, włączając mnie, także powinien wam się ten utwór spodobać. A ja ci bardzo dziękuję za ten wywiad, spotkanie.
Dziękuję za
super, że znalazłeś tą godzinkę czasu tutaj przed tym jam session, w tym, wiecie, sezonie postpandemicznym, gdzie tyle koncertów. No i mam nadzieję, no może kiedyś to powtórzymy za kilka lat przy następnej płycie.
Bardzo
no i jeszcze raz zapraszamy tutaj do New Day Blues Pub w Krakowie. Tutaj przynajmniej raz, a poza sezonem nawet dwa razy w miesiącu można Łukasza posłuchać. Jest to naprawdę super miejsce. Od czwartku do niedzieli muzyka na żywo. No i w ogóle na koncerty Kraków Street Band. Wchodźcie na ich stronę. No kupujcie płyty i... No i słuchajcie, zasłuchujcie się w tych pięknych tekstach Łukasza. To dzięki jeszcze raz.
Bardzo dziękuję. I do zobaczenia i usłyszenia.
Trzymajcie się, nocniki. Do usłyszenia niebawem.
Ja jestem alergikiem, taka przypadłość dręczy mnie. Zwyczajnym alergikiem, że też na mnie padło, co za pech. Mam alergię na pracę i nic na to nie poradzę. Kiedy wszyscy jak w transie radośnie zaczynają dzień, to ja na samą myśl o etacie dostaję dreszcze po zasie. Mam alergię na pracę i nic na to nie poradzę. Wielu zajęć się i małem, ale nie wychodzi nic! Bo mam alergię na pracę i nic na to nie poradzę. Nie poradzę.